radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Zgromadzenie Izraela na pustyni, zapowiada Kościół Boży z cyklu wykładów Odkrywając tajemnice Kościoła w Starym Testamencie, poprowadzi ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Słuchając ostatniego wykładu, dowiedzieliśmy się, że podstawową starotestamentową figurą, która znacząco wpłynęła na kształt pojęcia Kościół, jest idea ludu Bożego. Czy temat dzisiejszego spotkania, zgromadzenie Izraela na pustyni, zapowiada Kościół Boży, sugeruje, że wspólnota Kościoła tworzyła się także podczas wędrówki narodu wybranego przez pustynię?
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium w drugim rozdziale stwierdza: a jak Izrael według ciała, wędrujący przez pustynię, nazwany już jest Kościołem Bożym, tak nowy Izrael, który żyjąc w doczesności, szuka przyszłego i trwałego miasta, również nazywa się Kościołem Chrystusowym, jako że Chrystus nabył go za cenę krwi swojej, duchem swoim go napełnił i w stosowne środki widzialnego i społecznego zjednoczenia wyposażył. Tyle Lumen Gentium w punkcie drugim. Księga Wyjścia, mówiąc o przygotowaniu Izraelitów do przeżycia nocy paschalnej w Egipcie, akcentuje udział w obrzędach Paschy wszystkich wezwanych do uczestnictwa w tym jakże wyjątkowym liturgicznym zgromadzeniu. Czytamy w 12 rozdziale Księgi Wyjścia, wersety od 5 do 6. Wasz baranek ma być jednorocznym samcem, bez skazy, wybranym spośród owiec. Będziecie go strzegli do 14 dnia tego miesiąca, a pod wieczór zabije go cała społeczność Izraela. W przytoczonym fragmencie znajduję się w ostatnim sformułowaniu cała społeczność Izraela, hebrajskie kol, kehal, adat i Izrael, dwa ważne hebrajskie terminy opisujące zgromadzenie Izraela. Pierwszy z nich to Eda, a drugi to Kahal. Septuaginta, a więc grecki przekład Starego Testamentu, termin Eda przekłada słowem he synagoge, natomiast drugi, Kahal, oddaje jako he eklezija. Warto w tym miejscu dopowiedzieć, że istotnym elementem tworzącym społeczność Izraela zawsze jest dom, a więc rodzina, zamieszkująca pod jednym dachem. Pascha obchodzona w domu czy w rodzinie czyni z tych rzeczywistości, tak bliskich przecież każdemu człowiekowi, w pewnym sensie miejsce zbawienia i schronienia dla wszystkich przebywających wewnątrz. Dom i rodzina, zgodnie z zamysłem Bożym, stanowi bowiem ochronę przeciw destrukcyjnym siłom ciemności zobrazowanym egipską nocą wyjścia, które chcą opanować świat i człowieka.
Możemy zatem przybliżyć znaczenie przywołanych hebrajskich terminów, których grecki przekład wyraźnie wskazuje, że zgromadzenie Izraela stanowi figurę Kościoła.
W świetle tradycji kapłańskiej, kształtującej w istotny sposób teksty tworzące pięcioksiąg, hebrajski termin Eda oznacza całe zgromadzenie społeczności Izraelitów według szczepów i rodów. Chodzi więc o powszechne zgromadzenie, kongregację całego ludu Izraela, a więc mężczyzn, kobiety i dzieci. Omawiany termin może oznaczać także węższą grupę ludzi, dorosłych mężczyzn, zdolnych podejmować decyzje służące całemu narodowi. Rzeczownik Eda wiąże się z hebrajskim czasownikiem Ya'ad, który oznacza właśnie gromadzić się. Możliwe, że kiedy termin Eda oznacza całe zgromadzenie Izraela, staje się synonimem dla drugiego hebrajskiego rzeczownika, o którym wspomnieliśmy, Kahal. Prawdopodobnie taka sytuacja, w której w miejsce Eda wprowadzono termin Kahal, miała miejsce dopiero w późniejszych tekstach przekazanych w księgach Ezdrasza i Nehemiasza. Termin Kahal wiąże się natomiast hebrajskim czasownikiem brzmiącym tak samo, kahal, tłumaczonym na język grecki, czasownikiem eklezjadzo, a można to przekładać na język polski jako dosłownie zwołać zwołanie czy sprawiać zgromadzenie. W tym kontekście warto odwołać się do tekstu Księgi Kapłańskiej opowiadającej o ustanowieniu Aarona oraz jego synów kapłanami. Po zakończeniu czynności przygotowawczych dla dokonania święceń kapłańskich, na polecenie Mojżesza zawiązało się zgromadzenie liturgiczne. Czytamy w 8 rozdziale Księgi Kapłańskiej w wersetach od 4 do 5. Mojżesz uczynił tak, jak mu Pan polecił, a cała społeczność zgromadziła się przed wejściem do namiotu spotkania. Wtedy Mojżesz powiedział do zgromadzonych, co Pan kazał mu uczynić. Sformułowanie zwołał zgromadzenie, hebrajskie tikkahel haeda, odnosi się do całego narodu tworzącego to zgromadzenie liturgiczne, które uczestniczyło w ceremonii udzielania święceń kapłańskich, stojąc u wejścia do namiotu spotkania. W hebrajskim tekście przytoczonym powyżej rzeczownik eda łączy się z czasownikiem kahal, który w koniugacjach hebrajskich można przekładać jako zgromadzić się albo zwołać zgromadzenie, zgromadzić społeczność. Grecki przekład omawianego zwrotu eklezjazen ten synagogen służy już przygotowaniu słownictwa eklezjalnego Nowego Testamentu, gdzie definitywny podział na kościół i synagogę staje się faktem. Można jeszcze dopowiedzieć, że całe zgromadzenie Izraela, które brało udział we wprowadzeniu Aarona i jego synów w czynności kapłańskie, zostało wezwane, aby świadczyć o wielkich wydarzeniach, jakie dokonują się w społeczności narodu wybranego. W ten sposób zapowiadany w Starym Testamencie Kościół już asystuje przy narodzinach kapłaństwa.
Przywołany fragment Księgi Kapłańskiej pokazuje wyraźnie, że Mojżesz zwołuje zgromadzenie Izraela z polecenia Bożego. Jakie znaczenie ma ten fakt na przygotowywanie w Starym Testamencie rzeczywistości Kościoła?
Początek 35 rozdziału Księgi Wyjścia opisuje zwołane przez Mojżesza zgromadzenie Izraela w celu podjęcia budowy przenośnego sanktuarium, a więc namiotu spotkania na pustyni. Czytamy w 35 rozdziale Księgi Wyjścia. Mojżesz zwołał całą społeczność Izraela i ogłosił: oto, co Pan każe wypełniać. Pracę będziesz wykonywał przez 6 dni, a 7 dnia nastanie dla was święty szabat, odpoczynek dla Pana. Także i w tym przywołanym wersecie czasownik kahal pełni funkcję orzeczenia dla rzeczownika eda. Celem zwołania zgromadzenia Izraela z polecenia samego Boga jest słuchanie Jego nakazów. Spośród wszystkich wezwań, jakie Bóg adresuje do swojego Kościoła na pustyni, święty szabat spoczynku stanowi ich centrum. Warto w tym miejscu przypomnieć, że przekazany w Księdze Wyjścia Dekalog motywuje zachowywanie szabatu Bożym odpoczynkiem 7 dnia. Czytamy bowiem w 20 rozdziale Księgi Wyjścia, 11 wersecie. W ciągu 6 dni bowiem Pan uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich istnieje, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go jako święty. Księga Powtórzonego Prawa, przekazując tekst tego samego dekalogu, wiąże nakaz przestrzegania szabatu z doświadczeniem wyjścia Izraela z egipskiej niewoli. Czytamy w 5 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, 15 wersecie. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, twój Bóg, mocną ręką i wzniesionym ramieniem. Dlatego Pan, twój Bóg, nakazał ci zachowywać dzień szabatu. W świetle przywołanych tekstów można powiedzieć, że Księga Wyjścia argumentuje zachowywanie szabatu, posługując się teologią stworzenia, natomiast Księga Powtórzonego Prawa odwołuje się do teologii zbawienia. Wracając jednak do głównego wątku, trzeba wyraźnie powiedzieć, że tak, to sam Bóg zwołuje zgromadzenie Izraela. Wezwanie Boże stanowi bowiem ważny, konstytutywny element starotestamentowej figury Kościoła, jaką jest zgromadzenie Izraela na pustyni. O dniu, w którym Bóg zgromadził swój lud, by mówić do niego, wspomina Mojżesz w związku z otrzymaniem kamiennych tablic przymierza. Redaktor Księgi Powtórzonego Prawa w 9 rozdziale 10 wersetu przekazuje: Gdy wszedłem na górę, mówi Mojżesz, aby otrzymać kamienne tablice, tablice przymierza, które Pan zawarł z wami, przebywałem na tej górze 40 dni i 40 nocy, nie jedząc chleba ani nie pijąc wody. Wtedy Pan dał mi dwie kamienne tablice zapisane palcem Bożym. Były na nich wszystkie słowa, które w dniu zgromadzenia, hebrajskie bejom, hakkahal, na tej górze Pan oznajmił wam z ognia. Słuchanie Boga zatem stanowi fundament i źródło życia zgromadzonego na pustyni Izraela. Budowanie swojej tożsamości wokół słowa, wyrażonego w przykazaniach i prawach umożliwiających poznawanie woli Bożej, ma zasadnicze znaczenie dla Izraelitów. W tym kontekście Księga Powtórzonego Prawa przekazuje, że Izrael w dniu zgromadzenia Bejom HaKahal prosił Boga, by dał im proroka, który pomoże całej społeczności na nowo odczytywać Boże Słowo, by móc podążać właściwą drogą życia. Mojżesz zapowiedział pojawienie się takiego proroka w słowach: Pan Twój Bóg wzbudzi spośród was proroka podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Oto przecież prosiłeś Pana, Twojego Boga, na Chorebie w dniu zgromadzenia. Tyle 18 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa w wersetach od 15 do 16. Podsumowując, można powiedzieć, że Bóg sam zwołuje swój Kościół na pustyni. Adresowane do narodu wybranego Słowo Boże ma moc gromadzenia ludzi, budowania prawdziwego Kościoła, a także tworzenia wspólnoty wierzących.
Czy zgromadzenie Izraela na pustyni charakteryzowały również słabości, które negatywnie wpływały na całą wspólnotę ludu Bożego?
Księga Liczb w 16 rozdziale opowiada o buncie Koracha, potomka Lewiego, oraz Datana i Abirama, synów Eliaba, a także Ona, wnuka Rubena. Wymienieni przywódcy dwóch grup, jak podaje Księga Liczb w 1 rozdziale, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a razem z nimi 250 mężczyzn spośród Izraelitów. Byli oni naczelnikami rodów, członkami rady i ludźmi znaczącymi. Autor natchniony, opowiadając o zaistniałej rebelii, posługuje się hebrajskim terminem Eda, opisującym zazwyczaj całe kultyczne zgromadzenie Izraela, ale tym razem przy jego pomocy przedstawia zbuntowanych przywódców oraz ich zwolenników. W ten sposób zostało skontrastowane całe zgromadzenie Izraela z jakimś alternatywnym zgromadzeniem funkcjonującym w oparciu o inne zasady, które staje się parodią prawdziwej wspólnoty Bożej prowadzonej przez Mojżesza i Aarona. Można nawet powiedzieć, że ludzie należący do zbuntowanego zgromadzenia, opisanego hebrajskim rzeczownikiem Eda, stworzyli niestety tym razem coś na kształt antykościoła. Buntownicy chcący przywłaszczyć sobie prawa do sprawowania religijnej i politycznej władzy nad Bożym ludem, zostali przez Mojżesza poddani próbie. Czytamy dalej w Księdze Liczb. I rzekł Mojżesz do Koracha: Jutro staniesz ze swoimi zwolennikami przed Panem. Staniesz ty i oni oraz Aaron. Każdy ma zabrać swoją kadzielnicę, nasypać kadzidła i przynieść ją przed Pana. Każdy więc wziął swoją kadzielnicę, włożył do niej ogień, nasypał kadzidła i razem z Mojżeszem i Aaronem stanęli przy wejściu do namiotu spotkania. Gdy Korach zebrał przeciwko nim wszystkich swoich zwolenników przy wejściu do namiotu spotkania, ukazała się im chwała Pana. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: Odejdźcie od tej zgrai, hebrajskie ha-eda hazot, gdyż wytracę ich w jednej chwili. A wtedy spadł ogień od Pana i spalił tych 250 mężczyzn, którzy składali ofiarę z kadzidła. Przekazany w 16 rozdziale Księgi Liczb opis tego wydarzenia w odmienny sposób używa terminu Eda, a jest to podyktowane różnym kontekstem. Zbuntowani zwolennicy Koracha tworzą całe jego zgromadzenie. Hebrajskie Eda to, można by powiedzieć, zgromadzenie korachowe. Podczas gdy całe zgromadzenie Izraela zostało nazwane świętym, co pozostaje w zgodzie z obietnicą, jaką Bóg złożył wybranemu przez siebie narodowi w 19 rozdziale Księgi Wyjścia. Ale wy będziecie dla mnie królestwem kapłanów i narodem świętym. Chociaż buntownicza gromada została nazwana Eda, to jednak stanowiła przeciwieństwo kultycznego zgromadzenia całego Izraela, świętej społeczności, gdyż sprzeciwiała się Bożej woli. Klęska, jaka spotkała buntowników, potwierdza, że jedyną słuszną drogą podąża Mojżesz, ponieważ jest wykonawcą nie swojej, ale Bożej woli.
Czy zatem Mojżesz, pełniący wolę Boga, może przyczynić się do ocalenia buntowniczego zgromadzenia Izraela na pustyni?
Pozostając w narracji przekazanej na kartach Księgi Liczb, trzeba powiedzieć, że kolejny, 17 rozdział, przekazuje, że tragiczny los Koracha oraz jego zwolenników nie wpłynął znacząco na zmianę buntowniczej postawy Izraelitów. Czytamy w tymże rozdziale. Następnego dnia cała społeczność Izraelitów szemrała przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. To wy sprowadziliście zgubę na lud Pana. Gdy cała społeczność zgromadziła się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, oni skierowali się ku namiotowi spotkania. Tyle 17 rozdział Księgi Liczb, wersety od 6 do 7. Tym razem całe zgromadzenie synów Izraela, hebrajskie Kol Adat Bnei Israel, oskarżyło Mojżesza i Aarona o sprowadzenie zguby na lud Pana. Szemrająca na pustyni społeczność Izraela, nazwawszy wcześniejszych buntowników ludem Pana, Am Adonai, pokazuje, że kompletnie nie rozumie, co to znaczy być prawdziwym ludem Boga. Stąd też Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona: odejdźcie od tej gromady, hebrajskie Ha'eda Hazot, gdyż zamierzam ich zniszczyć w jednej chwili. W tym momencie w opowiadaniu następuje zasadnicza zmiana wypadków. Można przypuszczać, że podczas modlitwy w namiocie spotkania sam Bóg pouczył Mojżesza, w jaki sposób ocalić buntujące się zgromadzenie, o czym świadczy zdecydowane i szybkie działanie obu postaci. Po tym jak obaj bracia padli na twarz przed Bogiem, Mojżesz powiedział do Aarona: weź kadzielnicę, włóż do niej ognia z ołtarza i nasyp kadzidła. Natychmiast udaj się do ludu i dokonaj obrzędu zadośćuczynienia za nich. Rozgniewany Pan wydał już bowiem wyrok i zaczął karać. Aaron, wypełniając polecenie Mojżesza, natychmiast nałożył kadzidło i dokonał zadośćuczynienia za lud, a stanąwszy pomiędzy umarłymi i żyjącymi, zażegnał klęskę. Aaron, ustawiając się na granicy szerzącej się plagi między żyjącymi a zmarłymi, ograniczył rozmiar nieszczęścia. Wstawiennicza modlitwa przyniosła ocalenie buntującemu się zgromadzeniu Izraela. Złożenie kadzielnej ofiary jest symbolicznym przebłaganiem, którego skutek, szybkie ustanie plagi, stanowi jednoczesne potwierdzenie kapłaństwa Aarona.
Można zatem powiedzieć, że zgromadzenie Izraela na pustyni chce nieustannie realizować swoją wolę, nawet w obliczu nieuchronnej katastrofy.
Druga część Księgi Liczb pokazuje, co naprawdę znaczy wędrówka z Bogiem przez pustynię. Bóg jest zawsze gotowy pomagać swojemu ludowi, okazując mu swoje miłosierdzie, ale jednocześnie karci ten jakże nieposłuszny naród, by dzięki temu zwrócił się wreszcie do niego całym sercem, ufając jego woli. Pobyt na pustyni był przede wszystkim dla Izraelitów doświadczeniem obecności Boga, który poddawał ich próbom, by uświadomić im, że naprawdę troszczy się o nich. Wydarzenie z wodą niezdatną do picia, o której opowiada 15 rozdział Księgi Wyjścia, czy zesłanie przepiórek i manny w 16 rozdziale tejże księgi, pokazuje, jak krucha była w trudnych warunkach pustyni ufność Izraela do Boga. Lud izraelski, znajdujący się w drodze, nieustannie wystawiał Boga na próbę, jak chociażby w Massa i Meriba, nie wierząc mu, że może on wyprowadzić dla spragnionych wodę ze skały. Ciągłe niedowiarstwo Izraelitów oraz brak chęci z ich strony do współpracy w realizacji Bożego planu objawiło się w kwestionowaniu przez nich sensowności samego wyjścia z Egiptu. Księga Liczb opisuje bunt całego zgromadzenia Izraela, które odmówiło wejścia do ziemi obiecanej. Czytamy w 14 rozdziale Księgi Liczb. Cała społeczność podniosła głośny lament i lud płakał przez całą noc. Wszyscy Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, a cała społeczność powiedziała im: obyśmy poumierali w Egipcie lub na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tego kraju? Czy po to, abyśmy padli od miecza, a nasze żony i dzieci stały się łupem nieprzyjaciół? Czy nie lepiej byłoby wrócić do Egiptu? Izraelici nie wierzą, że Bóg zrealizuje to, co obiecał. Grzech niewiary skutkuje długotrwałym pobytem na pustyni całego pokolenia, które wyszło z egipskiej niewoli, gdyż realizowanie Bożych planów bez Boga zawsze kończy się tragicznie. Garstka wiernych Bogu ludzi, którzy nie ulegli jednak buntowniczemu szaleństwu większości społeczności Izraela, staje się zaczynem nowego zgromadzenia, chcącego z pokorą wypełniać Bożą wolę.
A czy to nowe zgromadzenie Izraela na pustyni ma szansę zacząć wszystko od początku, ucząc się na błędach swoich przodków?
Ostatnie rozdziały Księgi Liczb dotyczą przyszłego wejścia Izraela w posiadanie ziemi obiecanej. Bóg, który powziął zamiar wprowadzenia swojego ludu do ziemi Kanaan w kontekście śmierci Aarona oraz zbliżającego się końca życia Mojżesza, wyznaczył nowych przywódców zgromadzeniu Izraela: Eleazara na kapłana oraz Jozuego na wodza narodu. W pewien sposób nowa społeczność Izraelitów znowu stoi w tym samym miejscu, co ich buntowniczy przodkowie, którzy chcieli realizować własne plany, ponosząc tragiczne skutki swoich błędnych wyborów. Jednak nowe pokolenie Izraela, w odróżnieniu od zbuntowanej społeczności narodu wybranego, może stać się prawdziwym zgromadzeniem Boga. W ostatnich rozdziałach Księgi Liczb następuje ewolucja hebrajskiego pojęcia Eda, opisującego całe zgromadzenie synów Izraela, które ze zbuntowanej społeczności staje się wspólnotą chcącą należeć do Boga i pragnącą z pokorą wypełniać Jego wolę. Można zatem powiedzieć, że Izrael wędrujący przez pustynię, nazwany już Kościołem Bożym, Kahal Adonai, zapowiada wspólnotę wierzących, w której każdy może przyczyniać się do rozszerzania się Kościoła, troszcząc się przede wszystkim o jakość swojego życia z Bogiem.
Dzisiejszy wykład z cyklu Odkrywając tajemnice Kościoła w Starym Testamencie, zatytułowany Zgromadzenie Izraela na pustyni zapowiada Kościół Boży, poprowadził ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Na zakończenie pytanie konkursowe. W jakiej ceremonii uczestniczy całe zgromadzenie Izraela w związku z Aaronem oraz jego synami?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.